Chwała Panu, bracia i siostry. Dzisiaj, jak co miesiąc, mamy pamiątkę Wieczerzy Pańskiej. To jest taki szczególny dzień, kiedy obchodzimy święto, którego obchodzenie nakazał nam Pan Jezus Chrystus. Myślę, że Pan Bóg nie ma nic przeciwko innym świętom, które obchodzimy, zwłaszcza jeżeli robimy to z wdzięczności do Niego, że przyszedł Pan Jezus Chrystus na świat, tak jak święta Bożego Narodzenia, czy powiedzmy święta wielkanocne, które w taki bardzo szczególny sposób przypominają nam, jaką cenę zapłacił Pan Jezus Chrystus za nas. Ale tak naprawdę jedynym świętem, o którym Pan Jezus Chrystus powiedział, że mamy to w cykliczny sposób przestrzegać, pamiętać o tym, to jest właśnie pamiątka tego, co wydarzyło się podczas tej ostatniej wieczerzy, tego ostatniego spotkania tutaj na ziemi przed swoim ukrzyżowaniem, śmiercią i zmartwychwstaniem, spotkania Pana Jezusa Chrystusa z uczniami. Powiedział on wtedy, kiedy złamał chleb, podał im kielich, kiedy powiedział, co to wszystko znaczy i co się stanie, powiedział, że nie będzie tego robił już po tej drugiej stronie tak długo, jak się z nami nie spotka, ale my mamy czynić to na jego pamiątkę tutaj i właśnie dzisiaj to będziemy robić. Ale kiedy myślę o tym wszystkim, kiedy myślę o Panu Jezusie Chrystusie, o tym, co zrobił dla nas, o tym, dlaczego wymagał od nas określonych postaw, dlaczego nauczał tego wszystkiego, czego nauczał, kiedy był na ziemi, czy o czym dzisiaj możemy przeczytać w Bożym Słowie, to myślę, że powinniśmy stale zdawać sobie sprawę z tego i zadawać sobie może takie pytanie, na które powinniśmy udzielić szybkiej odpowiedzi, kim jest Pan Jezus Chrystus? Kim jest Pan Jezus Chrystus, że oddał swoje życie za nas? Kim jest Pan Jezus Chrystus, że przyszedł na świat, że umarł za nas, że zmartwychwstał, że zwyciężył w ten sposób grzech i śmierć? I że my możemy być Jego dziećmi. Kim jest Pan Jezus Chrystus, jeżeli wiemy, że jest On tym, kto zapewnił nam pokój z Bogiem, kto spowodował, że dzisiaj Pan Bóg w swojej świętości może patrzeć na nas grzeszników, jak na swoje dzieci. Kim jest Pan Jezus Chrystus? I to jest takie pytanie, które zadawali sobie ludzie często. Dzisiaj może mniej ludzi formułuje takie pytania. Może dzisiaj ludzie nie pytają, kim jest Pan Jezus Chrystus, bo myślą, że wiedzą. To jest często taka sytuacja. Człowiek nie zadaje pytań, jeżeli myśli, że wie, albo tematyka jest mu tak daleka, że on nawet nie wie, że takie pytanie powinien zadać. Ale my powinniśmy zadawać sobie i innym takie pytanie, kim jest Pan Jezus Chrystus. I kiedy Pan Jezus Chrystus przyszedł na ziemię, kiedy czynił te wszystkie spektakularne rzeczy, o których możemy przeczytać, te wszystkie cuda, w których były i uzdrowienia, i wskrzeszenie zmarłych, i było rozmnożenie chociażby tutaj pożywienia dla ludzi, którzy wokół Pana Jezusa Chrystusa byli. Kiedy czytamy o wypędzaniu demonów, kiedy widzimy te wszystkie rzeczy i kiedy ludzie, którzy wtedy żyli i obserwowali to, zadawali sobie pytanie, kim jest ten człowiek? Kto to jest? My dzisiaj jesteśmy w sytuacji niewątpliwie lepszej. To już kiedyś o tym wspominałem. Tutaj musimy pamiętać, że my patrzymy na te wszystkie wydarzenia przez pryzmat Słowa Bożego, patrzymy na to jak na historię do pewnego etapu zamkniętą, tak możemy powiedzieć. Oczywiście spodziewamy się dalszego ciągu, on ma zresztą miejsce dzisiaj w naszym życiu, ale te wydarzenia zostały tu opisane i pewne rzeczy dzisiaj dla nas wydają nam się być oczywiste, ale wtedy dla ludzi, którzy żyli, którzy obserwowali Pana Jezusa Chrystusa, nie wszystko było takie oczywiste. Mogło być, jeżeli uważnie słuchali proroków i znali Pisma. Ale biorąc pod uwagę, że przeciętny człowiek wtedy właściwie nie miał takiego pełnego dostępu do Bożego Słowa, tak jak my to dzisiaj mamy, no zdany był na to, czego nauczali go prowadzący ten lud, uczeni w piśmie i faryzeusze, no a to jak prowadzili ten lud, to można wyczytać ze Słowa Bożego i w związku z tym ta kondycja tamtego społeczeństwa, mam na myśli tą duchową kondycję, też była bardzo różna. Ale Pan Jezus Chrystus pojawił się i nauczał ludzi. Jak mówię, czegoś takiego nauczał, co dzisiaj nam, ludziom wierzącym, wydaje się no, jakąś taką oczywistą oczywistością i podstawą w ogóle wszystkiego, ale wtedy to były niesłychanie, powiedziałbym, przełomowe i takie odkrywcze dla tych ludzi, którzy to słyszeli, rzeczy. I czytamy tutaj w Ewangelii Łukasza, chciałbym, żebyśmy dzisiaj zobaczyli Ewangelię według świętego Łukasza, przeczytali z rozdziału 9 fragment od 18 wersetu. To jest Ewangelia według świętego Łukasza, rozdział 9 od wersetu 18. I stało się, gdy módlił się na osobności, że byli razem z nim uczniowie i zapytał ich tymi słowy, za kogo mają mnie ludzie? A oni odpowiadając rzekli, za Jana Chrzciciela, a inni za Eliasza, inni jeszcze za jednego z dawnych proroków, który zmartwychwstał. I rzekł do nich, a wy za kogo mnie macie? A Piotr odpowiedział, mówiąc, za Chrystusa, Syna Bożego. A on zgromił ich i zakazał im mówić o tym komukolwiek, powiadając, Syn Człowieczy musi wiele cierpieć i musi być odrzucony przez starszych i arcykapłanów i uczonych w piśmie i musi być zabity, a dnia trzeciego wskrzeszony. I powiedział do wszystkich, jeśli kto chce pójść za mną, niechaj się zaprze samego siebie i bierze krzyż swój na siebie codziennie i naśladuje mnie. Kto bowiem chce zachować duszę swoją, straci ją. Kto zaś straci duszę swoją dla mnie, ten ją zachowa. Bo cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, jeśli siebie samego zatraci lub szkodę poniesie. Kto bowiem wstydzi się mnie i moich słów, tego i Syn Człowieczy wstydzić się będzie, gdy przyjdzie w chwale swojej i Ojca, i aniołów świętych. Powiadam zaś wam prawdziwie, niektórzy z obecnych tutaj nie zaznają śmierci, aż ujrzą Królestwo Boże. A mniej więcej w 8 dni po tych mowach zabrał z sobą Piotra i Jana i Jakuba i wszedł na górę, aby się modlić. A gdy się modlił, wygląd oblicza jego odmienił się, a szata jego stała się biała i lśniąca. I oto dwaj mężowie rozmawiali z nim, a byli to Mojżesz i Eliasz, którzy ukazali się w chwale i mówili o jego zgonie, który miał nastąpić w Jerozolimie. A Piotra i jego towarzyszy zmógł sen. A gdy się obudzili, ujrzeli chwałę jego i tych dwóch mężów, którzy przy nim stali. A gdy oni rozstawali się z nim, Piotr, nie wiedząc co mówi, rzekł do Jezusa, Mistrzu, dobrze nam tu być, uczyńmy więc 3 namioty. Jeden Tobie, jeden Mojżeszowi, jeden Eliaszowi. A gdy on to mówił, powstał obłok i zacienił ich i zlękli się, gdy wchodzili w obłok. A z obłoku odezwał się głos, ten jest Syn mój wybrany, tego słuchajcie. A gdy ten głos się odezwał, okazało się, że Jezus był sam. A oni przemilczeli to i w tych dniach nikomu nie mówili nic o tym, co widzieli. To jest taki fragment, który często dzielony jest na jakieś mniejsze części. Czytamy o, czy mówimy o przemienieniu Pana Jezusa jakby jako jednej historii, o tej rozmowie z uczniami jako jeszcze czymś innym, ale tak naprawdę to wszystko, jak często podkreślam, dzieje się no blisko siebie i czytanie takich obszerniejszych fragmentów pozwala nam zauważyć pewne prawidłowości. Pan Jezus Chrystus po takim bardzo szczególnym wydarzeniu, jakim było nakarmienie 5000, znowu udaje się na taki trochę takie pustkowie, można powiedzieć, modli się i jest tam ze swoimi uczniami i zadaje im takie pytanie. Za kogo ludzie mnie uważają? I to jest pytanie, które moglibyśmy dzisiaj zadać. Za kogo ludzie uważają Pana Jezusa Chrystusa? Raczej historyczność tej postaci w nikim średnio nawet wykształconym nie budzi wątpliwości. Ale to, że Pan Jezus Chrystus był, to nie wszystko. Trzeba odpowiedzieć sobie na pytanie, kim był ten ktoś wtedy na ziemi. Dziś wiemy, że o Panu Jezusie Chrystusie też nie mówimy w czasie przeszłym, bo On przecież jest i teraz, ale wtedy, kiedy był na ziemi. Kim był? Za kogo ludzie Go wtedy uważali? Powiedziałbym, jeżeli weźmiemy pod uwagę odpowiedzi uczniów, że podobnie o nim myśleli, jak dzisiaj wielu ludzi o nim myśli. Dosyć duża grupa ludzi na świecie jest przekonana o tym, że Pan Jezus Chrystus był bardzo ciekawym, mądrym nauczycielem, człowiekiem, który no może nawet czynił jakieś cuda. Był jednym z takich właśnie ważnych ludzi, których jakiś może nawet czasem zdaniem niektórych nieokreślony Bóg zesłał na ziemię i oni mogli nam coś wskazać. W wielu systemach religijnych Pan Jezus Chrystus jest uważany za jednego z proroków, jednego z bardzo ważnych ludzi, którzy przyszli na świat po to, żeby prowadzić, prawda, tę sprawę dalej. Ale te wszystkie systemy, te wszystkie opinie o Panu Jezusie Chrystusie, to wszystko, co o nim myśli świat, jest tak samo błędne, ponieważ nie uwzględnia jednej podstawowej rzeczy, że Pan Jezus Chrystus jest osobą, jakiej nigdy nie było i nigdy nie będzie. Jest to jedyna osoba w swoim rodzaju. Jest to Boży Syn. I o tym mówi tutaj, wywołany jakby do odpowiedzi, można by powiedzieć, Piotr. Ale zobaczmy ten fragment dokładniej. Za kogo mają mnie ludzie? Pyta Pan Jezus Chrystus. I co odpowiadają uczniowie, ludzie, którzy są w bezpośrednim otoczeniu Pana Jezusa Chrystusa i którzy wiedzą, że tak powiem, co dzieje się w terenie. Oni mówią tak, za Jana Chrzciciela, a inni za Eliasza, inni jeszcze za jednego z dawnych proroków, który zmartwychwstał. Zobaczmy, co mówią uczniowie i jakie są w społeczeństwie tym otaczającym Pana Jezusa Chrystusa wtedy nastroje, w jaki sposób ludzie o Nim myślą. Ludzie myślą, że jest to być może Jan Chrzciciel. Dlaczego? Dlatego, że mówi o podobnych rzeczach, o których mówił Jan Chrzciciel. Jan Chrzciciel co prawda został już ścięty i nie żyje dawno, ale niektórzy mogli sądzić, że jest to jakieś albo że zmartwychwstał ten człowiek, albo że jest to jakieś, nie wiem, inne wcielenie może Jana Chrzciciela. Skąd takie myślenie mogło się wziąć? Z pewnej pomyłki, którą można było dość łatwo popełnić, jeżeli nie słuchało się uważnie Jana Chrzciciela. Mianowicie faktycznie można odnieść wrażenie, że to, co mówił Pan Jezus Chrystus, bardzo dobrze komponowało się z tym, co mówił wcześniej Jan Chrzciciel. Ale nie dlatego, że Pan Jezus Chrystus był jego kolejnym wcieleniem czy też naśladowcą, ale dlatego, że Jan Chrzciciel, o czym sam wyraźnie mówił, przygotowywał wszystkich ludzi dookoła na to, żeby przyjęli to, o czym mówi Pan Jezus Chrystus. Nie ma w tym nic dziwnego, a raczej jest to kolejna rzecz, która podkreśla Bożą mądrość i pewien plan, który Pan Bóg ułożył dla tego świata, że posłał przed Panem Jezusem Chrystusem Jana Chrzciciela, który uświadamiał ludziom, dlaczego Pan Jezus Chrystus przyszedł na świat. Mówiłem o tym wielokrotnie z tego miejsca, ale jeżeli czytamy te obszerne fragmenty dotyczące działalności Jana Chrzciciela, zwłaszcza już ten moment zetknięcia się z Panem Jezusem Chrystusem, to widzimy, że Jan mówił ludziom o grzechu. On ich chrzcił takim specyficznym chrztem, który miał jakby uświadomić tym ludziom. On jakby pokazywał tym ludziom, że oni są grzesznikami. I ludzie dawali się ochrzcić, co było znakiem, co było takim potwierdzeniem, przyznaniem się do tego, tak, jesteśmy grzesznikami, potrzebujemy odkupienia. I kiedy Pan Jezus Chrystus przychodzi, to Jan Chrzciciel, fizycznie widząc Go nadchodzącego, mówi: oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata. Mówi potem też o tym, jaka jest jego pozycja, jaka jest pozycja Pana Jezusa Chrystusa, że to On jest tym obiecanym Synem Bożym. A więc Jan Chrzciciel wskazywał na Pana Jezusa Chrystusa, ale nie był żadnym jego poprzednikiem w takim znaczeniu, że Pan Jezus Chrystus coś, powiedzmy, wziął od tego Jana Chrzciciela i potem dalej funkcjonował. Więc takie wyobrażenie ludzi było błędne, ale ono gdzieś tam funkcjonowało. Co innego mówią uczniowie? Za kogo jeszcze uważają ludzie Pana Jezusa Chrystusa? Za Eliasza. To się często pojawiało. Nawet te, takie powiedziałbym, może nawet głównie, te uczone, powiedzielibyśmy, warstwy społeczeństwa, jak niektórzy uczeni w piśmie, podejrzewali, że może jest to Eliasz, który powrócił. Skąd takie pomysły? No, Eliasz był jednym z proroków, którzy jednak w tej tradycji żydowskiej jest wyróżniany w szczególny sposób. To nie jest taki prorok, powiedzmy, jak wszyscy inni, można by powiedzieć. Jest to osoba, która zawdzięcza swoją szczególną pozycję między innymi temu, że no w bardzo trudnych czasach ten prorok działał, można by powiedzieć. Miał, jeżeli tak można powiedzieć, na swoim koncie, no, powiedzmy, pewne działania, które były bardzo wyjątkowe. I bardzo szczególne są okoliczności jego odejścia z ziemi, ponieważ ten człowiek właściwie nie umarł. Został porwany płonącym rydwanem do nieba. I to powodowało, że ludzie w taki trochę może naturalny sposób oczekiwali jego powrotu. I w związku z tym podejrzewali, że może Pan Jezus jest właśnie nim. Co więcej, pewnie w oczach tych ludzi, którzy takie formułowali opinie, to było takie no bardzo korzystne, można powiedzieć, dla Pana Jezusa, no bo Eliasz był kimś absolutnie wyjątkowym i podejrzewanie, że ktoś jest Eliaszem, prawdopodobnie mogłoby gdzieś tam kogoś innego niż Pan Jezus, no dobrze tam połechtać tą dumę, prawda, że za takiego kogoś mnie uważają. Ale oczywiście w kontekście tego, kim naprawdę jest Pan Jezus Chrystus i co robił tutaj na ziemi, no była to, jakby nie patrzeć, jakaś degradacja, no uznanie go za Eliasza. Więc Pan Jezus Chrystus nie był Eliaszem. Był kimś zupełnie innym, ale ludzie za Eliasza go uważali. W końcu, i to jest taka jakby najbardziej takie pojemne, można powiedzieć, pojęcie, uważali go też za jednego z dawnych proroków, który zmartwychwstał. Nie Eliasza, ale jakiegoś może innego z proroków. Kto był takim bardzo szczególnym człowiekiem? Może nie prorokiem, ale kimś, kto w jakiś sposób do dzisiaj Żydom kojarzy się ze swego rodzaju wodzem, może nie ojcem narodu, bo ojcem jest Abraham, ale kimś, kto tak naprawdę zapoczątkował z takiego ludzkiego przynajmniej punktu widzenia istnienie pewnej, no takiej można by powiedzieć, może jeszcze nie państwowości Izraela, no ale jednak no jakiejś takiej jedności. No jest to niewątpliwie Mojżesz, który został posłany przez Pana Boga do Egiptu po to, żeby wyprowadzić ten lud z ziemi egipskiej i zaprowadzić go tam, gdzie Pan Bóg przygotował dla nich miejsce. Mojżesz do dzisiaj jest dla takich wierzących, ortodoksyjnych Żydów osobą bardzo szczególną. Nawet u nas w Polsce funkcjonuje takie określenie wyznanie mojżeszowe, prawda? Często się używa takiego określenia na osoby, które wyznają judaizm. To była osoba bardzo dla Żydów szczególna. Ale jest jeszcze coś bardzo charakterystycznego w wypowiedziach uczniów. Mianowicie ci ludzie mówią dokładnie Panu Jezusowi Chrystusowi to, co powszechnie w społeczeństwie krąży, ale nie są oni do końca autorami tych myśli, dlatego że nieco wcześniej, w wersecie 7 no do 9 powiedzmy, czytamy, że tetrarcha Herod, który sprawował wtedy władzę z ramienia cesarza nad tamtym terenem, usłyszał tetrarcha Herod o wszystkim, co się działo i był zaniepokojony, dlatego że niektórzy mówili, iż Jan został zmartwychwzbudzony, a niektórzy, że Eliasz się pojawił, a inni, że powstał któryś z dawnych proroków. Herod zaś rzekł, Jana ja kazałem ściąć, któż zaś jest ten, o którym słyszę te rzeczy i pragnął go widzieć. I tu widzimy, że Herod jest zaniepokojony tym, co się dzieje dookoła. A co się dzieje? No, dzieje się właśnie to, o czym czytamy nieco wcześniej. Ludzie chorzy są uzdrawiani, demony są wyganiane, dzieją się różne... Pan Jezus Chrystus opowiada o rzeczach, które dla ludzi są czymś absolutnie rewolucyjnym, nowym. To wszystko dziwi wszystkich dookoła. Czytamy, że Pan Jezus Chrystus mówił to inaczej niż uczeni w piśmie i faryzeusze, bo mówił to z mocą, a nie tylko deklamował coś, czego go powiedzmy nauczono. I to wzbudza pewne zaniepokojenie Heroda, ponieważ docierają do niego takie pogłoski. To tak dzisiaj też czasami mówimy, że tak się mówi, prawda? Nie wiemy, nie potrafimy wskazać dokładnie, kto to powiedział, ale tak się powszechnie uważa, tak się mówi, że Pan Jezus Chrystus jest kimś, no właśnie takim albo tym Janem Chrzcicielem wskrzeszonym, albo Eliaszem, albo jakimś innym z proroku. I taką relację Panu Jezusowi Chrystusowi na pytanie, za kogo ludzie mnie uważają, uczniowie zdają. I Pan Jezus Chrystus zadaje bardzo, można by powiedzieć, osobiste pytanie. Pytanie, które Pan Jezus Chrystus zadaje dzisiaj wszystkim ludziom. A wy za kogo mnie macie? No, ustaliliśmy dobrze, że ludzie uważają Pana Jezusa Chrystusa za Jana Chrzciciela, Eliasza lub jakiegoś innego proroka. A za kogo my uważamy Pana Jezusa Chrystusa? Kim jest Pan Jezus Chrystus? Gdyby ktoś na ulicy złapał nas, tak powiedział, słuchaj, ale powiedz mi tak w skrócie, kim jest w ogóle ten Jezus Chrystus? Kto to jest? Tak, to jest Syn Boży. Powiedzielibyśmy tak, jak odpowiedział Piotr. Za Chrystusa, Syna Bożego. Pan Jezus Chrystus zapytał wszystkich uczniów, Piotr się odezwał, Piotr miał zawsze taką potrzebę wypowiedzenia się. I to jest piękne, że Pan Jezus Chrystus usłyszał właśnie od Piotra to. Za Chrystusa, Syna Bożego. Ale Pan Jezus Chrystus mówi im, żeby nie mówili o tym. Dlaczego? Ponieważ ważna jest jeszcze inna rzecz, że zbliża się taki dzień, kiedy Pan Jezus Chrystus zostanie zabity w Jerozolimie, zostanie ukrzyżowany i po 3 dniach zmartwychwstanie. Pan Jezus Chrystus mówi to do uczniów. Uczniowie, chociaż byli ludźmi bardzo blisko z Nim związanymi, nie bardzo mogą się pogodzić. Znamy z innych miejsc z Ewangelii fragment, gdzie Piotr wręcz próbuje jakby zaprzeczyć temu, że ależ skąd? W ogóle coś takiego nie będzie miało miejsca. A Pan Jezus Chrystus mówi, że nie, to będzie miało miejsce. Do tego dojdzie. Jeżeli uczniowie rozgłaszaliby w taki sposób prosty, że tak powiem prawdę, że Pan Jezus Chrystus jest Synem Bożym, że jest tym obiecanym Mesjaszem, to wiadomo było, że nastroje, które wtedy coraz bardziej tak zbierały w społeczeństwie, zaowocowałyby przyspieszeniem tego, co wydarzyło się w niedzielę palmową, czyli właściwie blisko było już obwołania Pana Jezusa Chrystusa królem. Niestety ludzie wtedy żyjący bardzo powierzchownie w dużej mierze podchodzili do kwestii tego odkupienia Izraela, odkupienia świata. Ludzie sprowadzali to do sprawy no takiej, powiedziałbym, militarno-politycznej, że ten ktoś obiecany przez Pana Boga to będzie taki właśnie ktoś, kto przyjdzie i zaprowadzi taki trochę, no może firmowany przez Pana Boga, ale taki ludzki porządek na tej ziemi, że tak trochę się to odbędzie. To będzie ktoś, kto wyzwoli ich z panowania Cesarstwa Rzymskiego, a nie o to w tym momencie chodziło. Chodziło o to, że Pan Jezus Chrystus jest tym obiecanym Mesjaszem, który przyjdzie, ale który zrobi coś niewyobrażalnie większego. On zaprowadzi pokój, ale nie między jakimiś tam państewkami na świecie, ale między człowiekiem a Bogiem. On spowoduje, że nastąpi pokój między Bogiem a człowiekiem i gniew Boży nie będzie już tym, co będzie oddzielało nas, grzeszników, od tej świętej Bożej istoty. I że Pan Jezus Chrystus zapłaci za to najwyższą cenę, ponieważ umrze za grzechy nas wszystkich. Czasami lubimy ten fragment, myślę, że często go cytujemy i zawsze go tak naprawdę lubimy, kiedy Jan Chrzciciel mówi: oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata. Jan to tak pięknie powiedział, ale to jest też takie czasami dla nas wygodne myśleć o tym, że Pan Jezus Chrystus umarł za grzechy tego świata, czyli czyje? No i tu już gorzej jest, prawda? Nasze, no właśnie nasze. Tak, właśnie nasze. Łatwo jest tak powiedzieć, no Pan Jezus Chrystus umarł, wiesz, no za te grzechy na tym świecie wszystkie. Ale skąd one się biorą? Grzechy nie są bezpańskie. Grzech jest dokonywany przez kogoś. Pan Jezus Chrystus umarł za nasze grzechy. Tu wszystkich jak siedzimy. Nie będziemy sobie wypominać tych grzechów i tam ich wspominać, bo Pan Bóg tego też nie robi, prawda? Ale każdy z nas doskonale wie, że Pan Jezus Chrystus miał za co umrzeć w naszym przypadku. I Pan Jezus Chrystus umarł za nasze grzechy. Wziął je na siebie, umarł, ale ponieważ jest Bogiem, zwyciężył śmierć. Możemy z innych fragmentów Słowa Bożego czytać, co działo się w tym czasie, kiedy Pan Jezus Chrystus tu na ziemi nie był widoczny. Leżał w grobie 3 dni. Ale na 3 dzień zmartwychwstał. I jego zmartwychwstanie było przyjściem Królestwa Bożego. Takim przyjściem Królestwa Bożego, inaczej rozumianym niż rozumiemy to często my dzisiaj lub ludzie wtedy, czyli nie jest to powtórne przyjście Pana Jezusa Chrystusa, w którym jakby ten bieg wydarzeń ziemskich ulegnie zamknięciu, ale ze śmiercią i zmartwychwstaniem Pana Jezusa Chrystusa wiążą się pewne bardzo realne konkrety. To nie jest tak, że Pan Jezus Chrystus umarł za nas i zmartwychwstał i gdzieś ta Jego śmierć i zmartwychwstanie w pogotowiu sobie schowane czekają. Nie. On kiedy umarł, to czytamy, że zasłona świątyni rozdarła się, oddzielając to najświętsze miejsce i pokazując, że nie będziemy już składać ofiar. Kto dzisiaj składa ofiary, nie rozumie, co się wtedy stało. Nie składamy już ofiar. Pan Jezus Chrystus tę ofiarę złożył i koniec. Pan Bóg nie oczekuje więcej ofiar. To jest jedna ofiara złożona raz na zawsze. I kiedy Pan Jezus Chrystus zmartwychwstał, pokazał się uczniom i ludziom, pokazał im, że jest Panem śmierci, Panem grzechu, bo ten grzech zmazał, zapłacił za niego. I grzech już nie panuje nad nami. To jest inna rzeczywistość. Kiedy Pan Jezus Chrystus zmartwychwstał, nastała inna rzeczywistość. Oczywiście ten świat funkcjonuje tak, jak funkcjonuje, stąd pewne rzeczy cały czas obserwujemy, borykamy się z różnymi problemami, brudzi nas ten świat, potrzebujemy Bożej ochrony cały czas. I wiemy, że to nie jest koniec. Pan Bóg zamierzył, że po jakimś tam czasie nieznanym nam, Pan Jezus Chrystus powiedział, przyjdę wkrótce, no ale dla Pana Boga czas nie gra większej roli, więc żadnej, prawdę mówiąc. Więc no, trudno nam powiedzieć, ile jeszcze będzie to wszystko trwało. Każde pokolenie, które żyje tu na ziemi, jest przekonane, że żyje w tym absolutnie, absolutnie końcowym okresie. No nie wiem. No oczywiście, każdy dzień przybliża nas do przyjścia Pana Jezusa Chrystusa, ale nie nasza to rzecz, jak mówi Pismo Święte, znać te czasy i chwile, które Pan Bóg w swojej woli zamierzył. Więc nie ma sensu zastanawiać się, kiedy to nastąpi, ale na pewno nastąpi, bo Pan Jezus Chrystus przyjdzie po raz drugi i wiemy o tym. Ale już pewne rzeczy, o których mówił Pan Jezus Chrystus, wydarzyły się w momencie, kiedy On złożył tę ofiarę. I do tego, najprawdopodobniej do tego nawiązuje Pan Jezus Chrystus, mówiąc, powiadam zaś wam, niektórzy z obecnych tutaj nie zaznają śmierci, aż ujrzą Królestwo Boże. Tak, bo ludzie wtedy żyjący widzieli już, co się dzieje. Oni byli świadkami śmierci, zmartwychwstania Pana Jezusa Chrystusa, tego wszystkiego, co działo się później. I co się dzieje dalej? Pan Jezus Chrystus zabiera tych swoich uczniów na górę. Zabiera Piotra, Jana i Jakuba, wchodzą na górę, aby się modlić. Pan Jezus Chrystus bardzo dużo czasu spędzał w modlitwie i to jest też taka lekcja dla nas dzisiaj, że dla nas też modlitwa powinna być no, tak samo ważną rzeczą. I czytamy, że kiedy Pan Jezus Chrystus modlił się, wygląd Jego oblicza odmienił się, a szata Jego stała się biała i lśniąca. To był taki zewnętrzny objaw tego, że dochodzi do pewnej jakiejś szczególnego wydarzenia. Wygląd Pana Jezusa Chrystusa zmienił się i nagle na arenie wydarzeń pojawiają się, czytamy, dwaj mężowie, rozmawiali z Nim, a byli to Mojżesz i Eliasz. Brzmi to jakby znajomo w kontekście tego, o czym czytaliśmy przed chwilą. Kto się tam pojawia obok Pana Jezusa Chrystusa? W jakimś sensie ci, za których niektórzy mogli uważać Pana Jezusa Chrystusa. Pan Jezus Chrystus, teraz już widzimy, nie jest Eliaszem, nie jest Mojżeszem, bo i Mojżesz, i Eliasz stoją obok Niego. Pan Jezus Chrystus nie jest żadnym z nich. To jest ktoś szczególny, ktoś inny. I to pokazało uczniom. Eliasz to Eliasz, a Mojżesz to Mojżesz. A to jest Pan Jezus Chrystus. I oni zdziwieni patrzą na to i mało tego, czytamy tutaj, że oni się ukazali w chwale i mówili o Jego zgonie. Eliasz i Mojżesz mówią o tym, co ma się wydarzyć. Dlaczego? Dlatego, żeby nam dzisiaj i ludziom wtedy, którzy się o tym dowiedzieli prędzej czy później, uświadomić, że Pan Jezus Chrystus nie jest jakimś nowym, awaryjnym rozwiązaniem zaplanowanym przez Pana Boga, ponieważ nie sprawdziły się jakieś wcześniejsze pomysły typu naród wybrany. Nie. To, że Pan Bóg powołał Abrahama, patriarchów, Mojżesza, który wyprowadził naród izraelski z niewoli egipskiej, że uczynił ich tym narodem wybranym, to wszystko miało wskazywać na Pana Jezusa Chrystusa. Przyjście na świat Pana Jezusa Chrystusa nie jest, jak mówiłem, rozwiązaniem jakimś, że tak powiem, nowym. Pan Jezus Chrystus nie przyszedł dlatego, że Pan Bóg zmienił swój plan. Pan Jezus Chrystus przyszedł dlatego, że Pan Bóg postanowił sfinalizować swój plan w tym momencie. W związku z tym tak naprawdę takie myślenie, chrześcijaństwo, judaizm jest trochę właściwie nie na miejscu, dlatego że chrześcijaństwo jest po prostu pewną, tak można by powiedzieć, kontynuacją po prostu tego, co było wcześniej. Kontynuacją w tym znaczeniu, że po prostu Pan Bóg zamierzył dla świata pewien bieg wydarzeń i ludzie, którzy wyznają, że tak powiem, prawdę starotestamentową, no trzeba śmiało powiedzieć, zatrzymali się na pewnym etapie, ponieważ nie przyjęli Pana Jezusa Chrystusa jako tego obiecanego w Starym Testamencie. To, jak powiedziałem, nie jest żadna nowa postać na arenie wydarzeń. Tego obiecanego Mesjasza, który miał przyjść. Z kolei my, dzisiaj wierzący w to, że Pan Jezus Chrystus jest Synem Bożym, jest tym obiecanym Mesjaszem, nie możemy odrzucać tego, co jest zapisane w Starym Testamencie i co jest napisane w całej Biblii, bo całe Pismo Święte jest nam dane dzisiaj, w takim kształcie, w jakim jest nam dane. I my musimy mieć tę świadomość, że Pan Jezus Chrystus jest po prostu, Jego przyjście, to dzieło, które dokonał, jest pewnym wypełnieniem tego, co Pan Bóg zamierzył od samego początku. I można powiedzieć, że pierwszym proroctwem mówiącym o przyjściu Pana Jezusa Chrystusa jest już wypowiedź Pana Boga, kiedy no, ma miejsce ta przykra i taka no, dramatyczna sytuacja w ogrodzie Eden, kiedy człowiek zgrzeszył, wiadomo, że musi opuścić już to miejsce, nie wróci tu już. Pan Bóg mówi o konsekwencjach tego czynu, ale daje obietnicę, że przyjdzie ktoś z pokolenia tej kobiety, urodzi się taki ktoś, kto zdepcze głowę wężowi, ale ten wąż ukąsi go w piętę. To znaczy, ten wąż zostanie zwyciężony, ale ten, kto go zwycięży, zapłaci bardzo wysoką cenę. O kim tu jest mowa? O Panu Jezusie Chrystusie. I o nim mówią wszyscy prorocy potem. Wszyscy tak naprawdę mówili o nim. I tutaj Mojżesz i Eliasz też mówią o tym, kim jest Pan Jezus Chrystus i dlaczego przyszedł na świat. To nie są ludzie, którzy twierdzą, że my jesteśmy jedną częścią historii, a tu jest jakaś nowa część historii. Oni wyraźnie pokazują, kim jest Pan Jezus Chrystus. I tutaj Piotr, chcąc jakby zatrzymać te wrażenia, które są jego udziałem, czytamy, że nie wiedząc, co mówi, mówi do Pana Jezusa Chrystusa: Mistrzu, dobrze nam tu być. Uczyńmy więc trzy namioty. Jeden Tobie, jeden Mojżeszowi, jeden Eliaszowi. Piotr ma znowu pomysł. Tu jest bardzo miło, fajnie nam tutaj się tak przebywa. To może zostańmy tu na dłużej, zrobimy trzy namioty. Oczywiście w swojej jakiejś pokorze i skromności nie przewidział, że jeszcze będzie namiot, że nie zaplanował namiotu dla siebie i dwóch pozostałych uczniów, ale namioty zrobi tym wyjątkowym postaciom, czyli zróbmy namiot dla Eliasza, jeden, dla Mojżesza i dla Pana Jezusa. Co robi w sposób nieświadomy Piotr w tej chwili? Jakbyśmy się głębiej zastanowili, Piotr w tej chwili, no na jego usprawiedliwienie mówi to, że Pismo Święte mówi, że on nie wiedział do końca, co mówi. On jakby równa jednak te istoty razem. Tych trzech mężczyzn traktuje na tej samej zasadzie. I to jest znowu element tej historii, który pokazuje, co czasem dzieje się dzisiaj. Są ludzie, jak już powiedziałem wcześniej, którzy wierzą w to, że Pan Jezus Chrystus jest kimś bardzo wyjątkowym. Ale takich wyjątkowych ludzi było trochę na świecie, mówią ci ludzie. No więc tak, może weźmy sobie tak w życiu, zróbmy tak. Jeden namiot dla Pana Jezusa, jeden namiot dla Mojżesza i jeden namiot dla Eliasza. I jeszcze może dla kogoś, kogo nie wymienię tutaj, prawda? Ale też są różne takie tam osoby w świecie, w które inni wierzą, że byli wielkimi prorokami. Zróbmy dla nich wszystkich po namiocie i wszyscy będą zadowoleni. I co się w tym momencie dzieje, kiedy Piotr wpada na ten pomysł? A gdy on to mówił, powstał obłok i zacienił ich i zlękli się, gdy wchodzili w obłok. Co się stało? Pojawił się obłok, który przyćmił im to wszystko. Dlaczego uczniowie przerazili się, kiedy ten obłok się pojawił? Kiedy człowiek w relacjach biblijnych możemy przeczytać, kiedy człowiek odczuwał lęk? No, grzeszny człowiek odczuwa lęk wtedy, kiedy staje w bezpośrednim sąsiedztwie Pana Boga. Pan Bóg pojawia się tam w tym miejscu w szczególny sposób, zakrywa cały ten obraz i z obłoku odzywa się głos. Ten jest Syn mój wybrany, tego słuchajcie. I co się dzieje potem? A gdy głos ten się odezwał, okazało się, że Jezus był sam. Gdzie się podział Eliasz i Mojżesz? Co się stało z tymi ludźmi? Wrócili tam, skąd chwilowo przyszli. Ale Pan Jezus Chrystus został sam. I Pan Bóg mówi, to jest Syn mój umiłowany, tego, ten wybrany, tego słuchajcie. I to nie pozostawia wątpliwości uczniom, że nie Eliasz i nie Mojżesz to są ci ludzie, których należałoby tutaj czcić i słuchać. To Pan Jezus Chrystus. Żeby nie było wątpliwości, ten jeden, który został na tej górze, to jest właśnie ten, którego oni mają słuchać i który jest tym wybranym. I to już jakby nie pozostawiało żadnych wątpliwości. I to jest też taka rzecz, która powinna wydarzyć się dzisiaj, kiedy człowiek ma takie, może my nie mamy takich problemów, ale czasem są ludzie, którzy mają takie myśli. No tak, no Chrystus, tak, no inni też. Nie, Pan Bóg mówi, to jest mój Syn wybrany. Pan Jezus Chrystus, Pismo Święte mówi, nie ma w innym imieniu zbawienia. Pan Jezus Chrystus nie jest jedną z dróg do Boga. Pan Jezus Chrystus jest jedyną drogą do Boga. Pan Jezus Chrystus jest jedyną osobą, która została posłana tutaj do nas na świat po to, aby dokonać tego, czego później dokonał. Tej śmierci, zmartwychwstania, tego, o czym dzisiaj będziemy wspominać. I to jest wielka rzecz, która się wydarzyła. Miejmy taką świadomość, że dzieło Pana Jezusa Chrystusa jest rzeczą, która nie ma żadnego precedensu. To nie jest coś, co gdziekolwiek jeszcze wystąpiło. To znane powiedzenie przychodzi mi teraz do głowy, które kiedyś usłyszałem, że wielu ludzi chciało być kiedyś Bogiem, ale tylko jeden Bóg zdecydował się być człowiekiem. To jest Pan Jezus Chrystus. To jest jedyny przypadek, gdzie Bóg schodzi na ziemię po to, żeby ratować swoje stworzenie. Żaden inny Bóg, w którego wierzą ludzie, nie dokonał takiej rzeczy. Żaden inny Bóg nie zrobił tego, nie posunął się do takiego poświęcenia. A Pan Jezus Chrystus to zrobił. I my dzisiaj możemy tu siedzieć, możemy cieszyć się Bożym błogosławieństwem, możemy cieszyć się życiem wiecznym i tym, że Pan Bóg opiekuje się teraz nami tutaj, właśnie dlatego, że Pan Jezus Chrystus dokonał tego czynu. I dzisiaj będziemy to wspominać i dzisiaj będziemy to w jakiś taki głęboki sposób przeżywać, że właśnie Pan Jezus Chrystus oddał za nas swoje życie i On jedynie jest tym, którego Pan Bóg wybrał, abyśmy Jego słuchali, tak jak powiedział wtedy na górze przemienienia. Amen.